muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem dziś jest Piotr Kaznowski. Dzień dobry, witaj Piotrze.
Witam. Nie śmieję się, bo to też jesteś moim gościem w piwnicy tutaj mojej.
Właśnie rozmowa jest naprawdę undergroundowa dzisiaj, bo...
Punkowa, tak.
Punkowa, jesteśmy pod ziemią w piwnicy, czasy koronawirusa. Piotrze, ty jesteś filozofem, panem redaktorem. Bardzo dużo różnych zainteresowań, działań. Co jeszcze? Tak. Kim jeszcze jesteś? Zawodowo.
Byłem do niedawna zawodowo nauczycielem. A teraz można powiedzieć, że zostałem programistą.
Ale dzisiaj rozmowa będzie dotyczyć przede wszystkim muzyki, tak, i muzyki tradycyjnej. Dla mnie jesteś oddzielnym przypadkiem, jeśli mówimy o środowisku ludzi, którzy jeżdżą na wieś, uczą się od muzykantów, tak zwanym środowisku incrudo, czyli ludzi, którzy chcą poznać i przekazać tę muzykę w takim kształcie, w jakim ona funkcjonowała na wsi, w czystej formie.
Surowej, tak.
Surowej, jakiej funkcjonowała na wsi. Postanowiłeś trzymać się repertuaru jednego muzykanta. To się nie zdarza tak często.
Skrzypek, którego repertuar staram się grać, Stanisław Kleinas.
Może uściślimy, chodzi o Stanisława Kleinasa, wybitnego skrzypka spod Skierniewic, który zmarł w którym roku?
Ojej, ja tu się zatrzymam, ale to jakieś 88-7, coś takiego. No więc siłą rzeczy nie miałem możliwości go na żywo spotkać, gdy zacząłem grać na skrzypcach. Ale tak, to był taki wybór trzymania się jednego repertuaru. No i trzymam się tego do dzisiaj, jakby to tak wygląda.
To nie zawęża? Dlaczego jeden repertuar? No
to powiedziałbym, ja uważam, że to otwiera, w sensie zależy oczywiście, jakie kryterium będzie tutaj tej oceny. Też nie chciałbym jakiejś tutaj mitologii tworzyć, bo to nie jest tak, że to był jakiś taki wybór bardzo... Nie wiem, przygotowywany, przemyślany był taki moment rzeczywiście, że gdy zaczynałem się uczyć grać, no to próbowałem różnych rzeczy, ale w tej warstwie, która jest pierwsza chwytana, tak mi się wydaje przynajmniej, nie mówię o tej warstwie, która jest pierwsza przeżywana, gdy się spotykamy z tą muzyką, bo to jest tak, że zazwyczaj ją najpierw spotykamy w sytuacji potańcówki. W każdym razie ja tak się z nią zetknąłem. Wtedy chyba to, co jest głównie przeżywane, to jest po prostu ten ogólny szał, jakiś trans.
Euforia.
Tak, tak. Ten taneczny, te przeżycia taneczne bardziej, prawda, związane z pulsem, z energią. Natomiast później podejrzewam, gdy ktoś zaczyna też się zastanawiać nad tą muzyką już jako instrumentalista, to chyba ten pierwszy odruch to jest melodia, prawda? Znaczy, no, że ładne melodie i tutaj mamy dużo różnych nagrań z różnych regionów i to jest takie, tu sobie wybieram takie cukiereczki, prawda? Tutaj z tego regionu ten kawałek, z tego tamten, od tego skrzypka ten, bo to mi się najbardziej podoba i to mi tak wpada w ucho i chcę grać wszystkie te kawałki, no bo są takie super, prawda? No to jest jakoś naturalne, że człowiek jak już zaczyna jakoś tam władać instrumentem, że jest w stanie odtworzyć rzeczy, które mu się podobają, no to chce robić to samodzielnie. Ale wydaje mi się, że takie było moje przekonanie, które się jakoś też pogłębiało, im dłużej sam się zmagałem z tym materiałem muzycznym już jako skrzypek, że ta warstwa melodyjna jest najmniej istotna tutaj, że ona jest najprostsza do uchwycenia, ale też najmniej ma wspólnego z samym fenomenem tej muzyki. I teraz... No to jest trochę tak jak, może to będzie zbyt egzaltowana analogia, ale to jest trochę tak jak z miłością, no. Prawda, jak z małżeństwem, tak? Że no, małżeństwo zawęża, prawda? Jakoś zawęża, prawda? Nawet drastycznie zawęża.
Czyli ty wziąłeś ślub z Kleinasem po prostu, tak?
Nie, akurat ślub wziąłem z moją kochaną żoną Mają, ale która właśnie nad nami biega z dziećmi. Się tutaj ukrywamy w wyciszonej piwnicy. Ale no, muzyczny ślub, jeśli chodzi o muzykę ludową, to tak, to wziąłem z tą muzyką Kleinasa. No i wiadomo, no w tym sensie W tym sensie monogamia, ta wierność raczej otwiera, prawda, i pozwala głębiej przeżywać miłość i poznawać drugiego człowieka. I tak jest też z muzyką tutaj. Więc i to jest tak, że im dłużej się gra, tym bardziej się ucho otwiera na to, co istotne.
Przechodziłeś dokładnie taką samą drogę, jaką przechodzili muzykanci, czyli uczyłeś się ze słuchu po prostu i sam zmagałeś się z instrumentem.
W XXI wieku z dużą pomocą technologii, prawda, bo możemy sobie pozwolić na zatrzymanie nagrania, zwolnienie nagrania i tak dalej. No ale z drugiej strony to prawda, no nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak on gra na przykład, tak? A w każdym razie te nagrania, które są, no to niewiele tam można z nich wydobyć. No nie można też do niego pójść i zagrać i usłyszeć, że powie, że grasz źle, albo grasz dobrze, albo coś takiego. No. Podejrzewam, że gdyby to była taka zwyczajna muzykancka sytuacja, no to bym oczywiście nie próbował grać jak Claymas, tylko raczej bym szukał swojego od razu wyrazu i to byłby mój jakiś tam punkt honoru. Uczyłem się grać na skrzypcach na tej muzyce, bo nie grałem wcześniej na skrzypcach. Więc w tym sensie czasami się śmieję, że Claymas był moim nauczycielem gry na skrzypcach, bo musiałem osiągnąć jakiś poziom sprawności, żeby ten repertuar mógł wykonywać, bo akurat on ma rzeczy, które dla początkujących są wymagające, bo tam jest i duże tempo
nawet nie tylko dla początkujących.
Tak. No wiadomo, no jest jakoś muzyka ludowa o tyle jest prosta, przynajmniej ta polska muzyka, że generalnie jeśli chodzi o skrzypce, to się gra przede wszystkim w pierwszej pozycji. No mówię o tych mazowieckich, powiedzmy, bo tam w innych regionach może być bardziej skomplikowane, ale brakowa muzyka.
Centralnej Polski.
Tak, gra się w pierwszej pozycji praktycznie, z drobnymi wyjątkami. Więc to jest dosyć proste do ogarnięcia. No, że dla mnie było zaskoczeniem, że nawet będę mówił takie już banały, przynajmniej dla wszystkich, którzy mieli do czynienia z instrumentami smyczkowymi, że myślałem, że najtrudniejsza jest właśnie warstwa intonacyjna, czyli lewa ręka, a najwięcej trudności miałem z prawą ręką, ze smyczkiem, ze smyczkowaniem i to mi dużo czasu zajęło, żeby uwolnić nadgarstek i żeby grać luźną ręką, co akurat w przypadku Claymasa jest konieczne, bo właśnie...
Bo nie zagrałoby się po prostu w takim tempie.
Tak, tak, tak. No to polskie koncertówki, czy niektórych oberków technicznych, no nie da rady po prostu. I to jest też ciekawe, no bo to jest taka droga rekonstrukcji techniki na podstawie materiału muzycznego, który jest dostępny tylko w formie audio, tak? Że się go słucha i teraz człowiek próbuje znaleźć ten sposób, jak to zagrać, żeby się w ogóle dało to zagrać. Więc nagle odkrywasz krótki smyczek, właśnie jakieś ustawienie ręki i tak dalej. No to były takie trudności, ale prawdziwe trudności to uważam, że są trudności na innym poziomie, bo jednak prędzej czy później człowiek się nauczy tej techniki i to nie są rzeczy bez przesady, no to nie jest Paganini, no to są czy Bach, nie wiem, to są rzeczy proste. Natomiast największą trudnością jest to usłyszeć puls i usłyszeć tą warstwę intonacyjną. I to ucho mi się długo otwierało, w sensie. Ale ciekawe jest to, że w takim moim przeżywaniu tej muzyki było tak, że ja oczywiście bezczelnie grałem, bardzo szybko pozwalałem sobie grać i tak dalej, no ale jakoś ludzie tańczyli, jakoś, więc to było, moim zdaniem, no w tej muzyce ludzie głosują nogami, no więc to jakby nie było tak, że tam nikt mi w mordę nie dał, albo się plecami nie odwrócił. Ale jest tak, że miałem takie poczucie, że to nie jest to. Znaczy, to wciąż jeszcze nie o to chodzi. Znaczy, że to źle wychodzi, bo byłem niezadowolony bardzo z tego. I pamiętam, że był taki moment, oczywiście nie zapamiętałem konkretnej daty, tak, że tego dnia, ale bo to też był jakiś proces, ale był taki moment, że po iluś tam latach już praktycznie grania i słuchania tej muzyki, nagle zacząłem, pojawiło się we mnie takie poczucie, że zaczynam rozumieć, o co chodzi w tym pulsie, w tym rytmie, znaczy, że co tam się w ogóle dzieje. I to był też taki moment, w którym przestałem słuchać Claymasa. W sensie tak już słuchać na zasadzie takiego niewolniczego, prawda, że słucham, gram, czy to jest tak, jak czy tego, tylko nabrałem takiej pewności siebie, że ja już wiem, o co chodzi. Ja już mogę już sobie iść trochę samodzielnie w jakąś tam stronę. W sensie grania tego repertuaru, ale już bez takiego ciągłego cenzurowania się, czy to jest tak, jak trzeba, czy nie tak, jak trzeba i tak dalej, po prostu byłem jakoś tutaj, poczułem jakąś wolność. Miałem. Więc wydaje mi się, że najtrudniejszy jest puls. żeby to złapać.
A co było takiego, co usłyszałeś? Co?
Nie, to nie jest tak, że ci teraz powiem, że jakaś tam struktura melorytmiczna, którą nagle po prostu zrozumiałem, że to jest, nie wiem, że tu jest kropka, a tam nie ma, czy coś takiego, a tu pauza, tylko chodzi bardziej o coś, co pewnie byłoby raczej trudno zapisać w nutach. W sensie, no właśnie, ja to nazywam pulsem, że jest ten taki specyficzny puls taneczny, który jest jakoś trudno uchwytny i tego się nie da wytłumaczyć. Znaczy w sensie to jest tak, że na przykład, i to na różnych poziomach, jakiś czas temu prowadziłem warsztaty w ambasadzie muzyki tradycyjnej, no i tam to były takie przegadane warsztaty, właśnie w dużej mierze opowiadałem o tym, jakie są właśnie te trudności, gdy się człowiek uczy ze samego słuchania nagrań, a nie od żywego człowieka. Ale na koniec, no, bo inaczej ludzie byliby nieszczęśliwi, to próbowaliśmy się jakiegoś jednego oberka nauczyć. No jest niesamowite, no po prostu dopiero jakby w takim lustrze można się przejrzeć i usłyszeć, jaka ta trudność jest, no bo wszyscy zaczęli po prostu wpadać naturalnie w to para-pam-pam, 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 no i już, i nie dało się, no bo oni tak to słyszeli, nie, jakby i to była ich pierwsza próba zagrania jakiegoś tam prostego oberka i tyle. I tego się nie da po prostu komuś opowiedzieć, że to nie tak, bo tam jest coś tam innego. Ja oczywiście używam różnych metafor i próbujemy to opisywać. No tak samo, albo druga sytuacja jest, jak się nie ma swojego basisty czy basistki i się zaczyna grać z jakimś składem takim, no, przypadkowym czy coś takiego, no i próbuję powiedzieć temu basiści, o co chodzi w tym pulsie, no. No można gadać godzinami, a to i tak nie. Wchodzi albo nie wchodzi, no, albo ktoś złapie, jak to trzeba zagrać, albo nie. Najlepiej mi się, nie wiem, czy to dziwne, czy nie dziwne, może to czy jakoś takie jest naturalne, najlepiej z moją żoną mi się gra, bo jakoś się tutaj rozumiemy i to jest bardzo ciekawe, że ona, mimo że sama też nie jest muzykiem w ogóle kształconym, ani miał praktycznie, nie, w ogóle nie jest instrumentalistą, tylko na zasadzie takiej trochę, no, że w te basy wcisnąłem, żeby grała, ale robi to świetnie. Jakoś się dogadujemy po prostu. Ale to jest, tego się nie da. Znaczy ja nie umiem tego opisać w taki sposób. Ten puls jest czymś właśnie, co jest nieuchwytne jakoś. A jak się to złapie, to się gra i to już jest muzyka. I tak naprawdę jedna rzecz to jest usłyszeć, a druga rzecz to jest zagrać. Bo wydaje mi się, że zawsze jest tak, że szybciej się słyszy, a dużo później się gra. W sensie szybciej człowiek jest w stanie powiedzieć, że źle gram sam, albo że ktoś inny źle gra, niż po prostu zagrać tak, jak trzeba. I ja myślę, że to jeszcze trochę czasu mi zajmie, żebym miał taką pewność, że gram tak jak trzeba, bo są momenty, że gram, że jestem zadowolony, a są momenty, że wiem, że gram źle. I jakby nie bardzo nie lubię z tego momentu weryfikacji, gdy ktoś mnie nagra i muszę tego później słuchać. Że to takie jest straszne, ale to... No ale dobrze, to też jest fajne, bo wiadomo, że jeszcze można się rozwijać, że to jest taka długa przygoda. Thank you.
Liczyłeś kiedyś, jak duży jest ten repertuar, którego się nauczyłeś?
Nie, dokładnie nie liczyłem. No to pewnie jest kilkadziesiąt utworów. No to jest, on jest akurat szczęśliwie mocno udokumentowany, bo on, Kulejnas był takim trochę gwiazdorem, jeśli chodzi o tę scenę muzyczną jeszcze w PRL-u. Nawet można go obejrzeć na przykład w Chłopach, w serialu, prawda, który był ekranizacją powieści Reymonta. Chyba w Weselu też, znaczy Wajdy też występuje, zdaje się. No więc on był takim trochę gwiazdorem. I radio się nim też interesowało, więc jest całkiem dużo tych nagrań archiwalnych. Też szczęśliwie Andrzej Bieńkowski na niego trafił i też ma swoje własne prywatne archiwum, więc tych utworów trochę jest.
Mhm. Mówiłeś o tym, że nie warstwa melodyjna, tylko właśnie pod spodem jest dużo więcej rzeczy, których należy się dogrzebywać. Pamiętam nasze rozmowy, zwracałeś uwagę na to, że kapela powinna mieć swoje brzmienie. Czy tego też się nauczyłeś od Kulejnasa?
To, czego się uczyłem jakby sam grając, to jest to, że rzeczywiście nie należy myśleć tylko i wyłącznie skrzypkiem w tej muzyce. Że, zresztą to nie jest chyba przypadek, tak Kotula o tym pisze, prawda, że kiedyś mówiono muzyka na kapelę, tak? Muzyka to było określenie całej kapeli. I to jest taka ładna wieloznaczność, tak? Że to nie skrzypek robi muzykę, cała kapela robi muzykę, jakby, i ludzie też to tak odbierają. Zresztą to właśnie jest to nasze pierwsze doświadczenie jako tancerzy. Czyli chodzi o bardzo konkretne współgranie skrzypka i sekcji rytmicznej zazwyczaj, bo mówimy o takim składzie
skrzypce, basy, bęben.
Albo skrzypce, basy, na przykład teraz ostatnio nie gram z bębnem, bo po prostu nie mam bębnisty pod ręką, gram z żoną, ona gra na basę. I to jest też coś, co wydaje mi się na początku, gdy się z tą muzyką stykałem, nie było wcale taką oczywistością, przynajmniej jeśli chodzi o takie środowiskowe dogmaty. Było raczej przekonanie, że po prostu muzyka tradycyjna ma jakiś jeden schemat bębnienia, jakiś jeden schemat basowania i trzeba powtarzać ten specyficzny schemat i już wtedy będzie wszystko działało, tak? I że to każdy mógł basować, bo wszyscy wiedzieli jak. Możliwe, że tak było, ale jak się słucha nawet nagrań, prawda, archiwalnych różnych skrzypków i różnych kapel, zwłaszcza tych dobrych kapel, no to są po prostu maszyny do tańca. No właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy. To jest to pewnie jak ktoś się interesuje tą muzyką, no to wie, ale to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. To jest muzyka użytkowa, prawda? To nie jest muzyka do tego, żeby sobie usiąść w kanapie, prawda, zapalić papierosa, wziąć winko i sobie słuchać, dyrektować. To nie jest jakaś muzyka jak jazz, prawda? Czy jakiś inny rodzaj tego muzyki.
Chociaż można tak robić też, dlaczego nie?
Pewnie można, tylko że jakby ona jakby genetycznie była tworzona w innych okolicznościach i w innym celu, prawda? Więc to jest dobra kapela, to powinna być maszyna do tańca i jakby, a więc musi tam, jednym z kluczowych elementów jest rytm i puls, tak? To też jest takie pojęcie trochę nieostre. Ja akurat nie mam wykształcenia tutaj muzykologicznego czy muzycznego, więc mogę nadużywać tych terminów, ale to jest na pewno istotne. No i brzmienie, tak, to o czym ty wspomniałeś, czyli ta cała warstwa ekspresji i intonacji, to też o tym się zapomina często, że to jest czyli ten cały kolor, który tam jest.
Nieoczywistość intonacyjna.
Tak, 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 tak. No to co czasami, jak ludzie właśnie nieprzyzwyczajeni albo
jako fałsz,
albo właśnie wykształceni muzycznie, a nie znający tego świata muzycznego, po prostu uważają, że to jest fałsz, albo że to wynika z jakiegoś przypadku, że po prostu nieuczony chłop wziął skrzypce i miał palce koślawą, mu się tak układały i tak grał. Ale myślę, że jest coś więcej tutaj, zdecydowanie coś więcej. No to ta muzyka też, jak chyba większość tych fenomenów muzycznych, takich tradycyjnych, ma bardzo duży potencjał mimetyczny, czyli naśladowniczy, tak? Że to jest, że jakoś jest mocno ta muzyka zakorzeniona w świecie, w którym powstała.
Tradycyjna.
Co mi dała? Dała, wydaje mi się, że pozwoliła mi odkryć wiele elementów.
W ogóle czym jest dla ciebie muzyka? Czy to jest przygoda, czy to jest tylko muzyka, czy to jest otwarcie na nowy świat?
Z jednej strony jest tutaj po prostu zwykła taka namiętność, taka dziecięca namiętność po prostu, że coś mi się podoba i chcę to mieć. Taki bardzo egoistyczny, można powiedzieć, taki odruch. No ale w muzyce jest ten element, bo muzyka oddziałuje na nasze emocje i zawsze ten element jakiejś zmysłowości i przyjemności tutaj jest. Ale właśnie, paradoksalnie, mimo że muzyka ludowa raczej nam się kojarzy, używając tych takich wyświechtanych, niczańskich podziałów, prawda, na kulturę tam dionizyjską i apollijską, no to raczej jest w tym nurcie dionizyjskim, prawda, czyli tym nurcie właśnie szaleństwa, upojenia i tak dalej. Ale paradoksalnie, mnie akurat muzyka tradycyjna, ta ludowa i też skrzypcowa jak najbardziej, otworzyła na ten bardziej apoliński wymiar świata muzycznego, czyli w ogóle na głębszą świadomość harmonii, dźwięku, jakby tego, co jest poza, jak to się mówi, systemem równomiernie temperowanym i tym rytmicznym, z którym jakby, który nas formuje od dziecka przez nie wiem, radio, telewizję i tam.
Jest pytanie, czy nas formuje, czy deformuje.
No, oczywiście, możemy to od razu zacząć wartościować, tylko chodzi o to, że jakby na pewno otworzyła moje uszy na inny świat muzyczny. Te różne odcienie, które tam słychać, intonacyjne i też ten puls, to bardzo mi otworzyło uszy. W sensie, to jestem, jeśli chodzi o taką już, jak pytasz, co mi dała, prawda, taką korzyść dla mnie jako człowieka, prawda? No ta pierwsza korzyść oczywiście to jest korzyść taka, że nauczyła mnie, pokazała mi świat zabawy. Takiej zabawy, która jest w której się odnajduję i która mi się podoba, która jest, jakby nie muszę szukać więcej innej zabawy, tak? Jeśli chodzi wspólne świętowanie, tak? I bardzo mi brakuje tego, że niestety trzeba sobie stwarzać takie trochę sztuczne sytuacje, żeby się bawić w ten sposób. Mówię sztuczne, że to są jakieś tam potańcówki na mieście, gdzieś tam się jedzie i tak dalej, że już nie mamy takiej sytuacji, że jak mam święto rodzinne, to po prostu mogę wyciągnąć skrzypce i wszyscy zatańczą oberka do tego, bo to nie jest niestety taka sytuacja. ale że to jest no to jest niezwykle cenne, żeby poznać taki świat, w którym spędza się razem czas wokół muzyki, nawet w tak szalony sposób jak taniec, jak tańczenie oberka. No i już, i to jest piękne. No, więc to, ja myślę, że to jest w ogóle, to też wiele pokazuje. No, tak jak na tym poziomie słyszenia świata, tak, o czym mówiłem wcześniej, czyli tak bardziej teoretycznie, tak i na poziomie takim bardziej właśnie przeżywania świata, że ten aspekt, że my nie potrafimy się bawić dzisiaj, może to jest jakoś tak za mocno powiedziane, ale że formy zabawy, które są ogólnie jakby rozpowszechnione, no to są jakieś nieludzkie zupełnie, moim zdaniem. W sensie to nie, to jest zabawa, która jest jakimś umartwieniem. No, ja tam pamiętam, bywałem, nigdy nie miałem do tego wielkiego jakiegoś serca, ale tam znajomi zapraszali, zaciągali na jakiś klubów, gdzieś chodziłem, jako jeszcze tam na studiach, czy coś takiego. No to kompletnie nie mogę zrozumieć tych infernalnych przyjemności. A tutaj jest jakby inny, no zupełnie inny świat. Więc to na pewno jest coś, co zawdzięczam tej muzyce. Oczywiście ja mówię teraz cały czas o muzyce, bo jesteśmy w tym kontekście muzyce skrzypcowej, tanecznej i tak dalej, bo oczywiście gdy mówimy o muzyce tradycyjnej, ludowej, no to jest cały olbrzymi fenomen jeszcze muzyki nabożnej, prawda? Czy w ogóle jakiejś rytualnej, szerzej mówiąc. Ale to się akurat w Polsce ściśle wiąże, że to są pobożne pieśni, więc to też jest oczywiście wielki temat, który można by rozwijać i tak dalej. Ale to jest muzyka, w której jest wolność, jest radość. Znaczy to... I to nie jest tylko moje wrażenie, że to jest, jak z różnymi ludźmi rozmawiałem, właśnie, że jak się tego słucha, to po prostu jest taki że to jest muzyka, która powoduje radość w człowieku. No to jest wspaniałe, jeśli można coś takiego też dać innym, tak, i samemu mieć, więc...
To cię zachwyciło, tak, w tej muzyce?
Jest jakiś taki element, który po prostu mnie osobiście pociągał i to jest pewnie jakiś moment, w którym trudno jest tak, nie wiem, wyjaśnić do końca, dlaczego to, a nie co innego. Ale też na przykład, bo byłby mnie niesprawiedliwy, gdybym o tym nie wspomniał, na pewno też ważną rolę odegrał tutaj Bartek Niedźwiecki. Jak zaczynałem się...
Bartek Niedźwiecki, czyli skrzypek młodego pokolenia, który...
No, właśnie zależy, jak te młode pokolenia mierzymy. Bo my też już
młodego jesteśmy, pokolenia.
My już nie jesteśmy młodego pokolenia, chyba nie.
Ale... zajmujesz się tą muzyką od kilkudziesięciu lat.
No, więc tak, Bartek wybitny skrzypek i miałem to szczęście, że na niego trafiłem tutaj na jakichś pograjkach. No właśnie, to jest, w pewnym sensie to on był takim moim pierwszym mistrzem, czy nauczycielem, bo w poparkach w Warszawie, taki był wtedy moment. I pamiętam, że właśnie różnych rzeczy próbowałem grać, Bartek mi już rzeczy pokazywał i on stwierdził, on mówi, ty powiesz, grał oberki. W sensie oberki w tym znaczeniu takim mazowieckim, albo raczej w tym znaczeniu przeciwstawienia go do mazurka, tak? Jak to się czasami mówi. Po prostu to było coś, co naturalnie moje serce tak bije w tym rytmie. No. I pewnie ta jego uwaga jakoś wtedy na tym wstępnym etapie pewnie pomogła mi też zdecydować się, bo byłem taki rozdarty, bo mi się, nie wiem, bardzo podobał. To nic oryginalnego. Wiadomo, wszyscy tam się jakieś podkochiwaliśmy tam, czy w muzyce metów, czy w skibie i tak dalej. No, to były takie rzeczy, które tam próbowałem jakoś, ale no, nie umiałem tego tak dobrze grać. No więc to jest ciekawe, bo więc jest to sztuka i więc ma pewne obiektywne jakieś tam ramy, które można wyłożyć, zrozumieć, przekazać, więc powinno być dostępne dla każdego, kto się chce nauczyć, a z drugiej strony rzeczywiście jest w tym taki element jakoś indywidualny, który sprawia, że nie każdy może zagrać wszystko. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. W taki sposób, w pełny sposób to zagrać, tak? Że to jest właśnie ten element taki bardziej pierwotny, ten taki bardziej mimetyczny, nie wiem jak go określić, powoduje, że nie, muzykę z danego regionu, no po prostu trzeba coś tam mieć we krwi to jakoś. I to jest tak, jak pamiętam kiedyś, to chyba Piotr Sikora powiedział, jak tam kiedyś byłem po drodze jechaliśmy z Asią i ze Staszkiem Strelnikiem.
Piotr Sikora, muzykant, twórca instrumentów.
Tak. Mamy, że nie mieszam zdarzeń, ale byliśmy tam przyjazdem, właśnie ktoś odbierał jakiś swój instrument, no i tam pamiętam, że wziąłem skrzypce i też zagrałem coś wtedy tak po swojemu. On tak tego słuchał. No wiadomo, jak to wśród muzykantów zawsze jest taki element pewnej rywalizacji i jakby te komentarze są często... Ale to, co on powiedział, to właśnie ja zapamiętałem, mnie bardzo dużo mówi. On mówi, to nie jest polska muzyka. Bo dla niego polska muzyka to jest muzyka tam z jego regionu, z jego wsi, czy z jego okolic, prawda? To jest polska muzyka, prawdziwa polska muzyka. A tam to była już jakaś zagraniczna, nie? Więc to w tym sensie, tak? Że jakby jest się Polakiem i się gra polską muzykę, że jest się z jakiegoś regionu, no. Więc i chyba się tego nie do końca przeskoczyć, więc w pewnym sensie jakoś być może jestem gdzieś tam z tego regionu. Znaczy, no, tam nawet kiedyś badałem jakieś swoje z ciekawości tam genealogiczne, ten, i tam rzeczywiście myśmy mieli rodzinę niedaleko w Błoniach, ale to oczywiście taki bardziej romantyzm, czy taka mitologia sobie, dorabianie sobie takich rzeczy. No i tak.
Bardzo ci dziękuję. Trochę nam skrzypiały z krzesła, jak to w piwnicy. Ale
tak, to stare takie.
Mam nadzieję, że nie było tak bardzo słychać. Bardzo polecam nagrania PKP Raducz i muzykę Piotra. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Tobie dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.